To są właściwie dwie maszyny. Duże formaty powstają na planecie, tej wielkiej maszynie, która stoi w centralnym punkcie. Natomiast te mniejsze rzeczy są na bostonce tej małej, najmniejszej właściwie naszej maszynie. I jaka jest relacja? No, bliska jest relacja. To właściwie ono nawet wie, rozmawiają tylko ze mną w tym momencie.
Pan użył bardzo ładnego słowa, rozmawiają. Tak sobie myślę, że my rozmawiamy w takich czasach, kiedy ludzie coraz mniej rozmawiają, a my tutaj w ogóle rozmawiamy o rozmowie człowieka z maszyną. Co jest do takiej rozmowy potrzebne? Ja stawiam na szacunek na pierwszym miejscu.
Szacunek to w ogóle jest podstawa. To bez szacunku to nawet nie ma o czym mówić. Ja 3 lata siedziałem tam na dole i nie dotykałem niczego. Właśnie przez szacunek, bo miałem taki paraliż emocjonalny. Po prostu poznałem tą historię. Poznałem historię tej drukarni i jako w sumie plastyk, bo jestem absolwentem wydziału artystycznego, coś tam mniej więcej wiedziałem o technologiach i jak wyglądają zużyte matryce na przykład, albo jak wygląda rzeźba stara, albo jakiś rysunek. No i te czcionki po prostu w tym kontekście, one po prostu uderzają tak mocno, że ja przez 3 lata nie ośmieliłem się niczego dotykać. Maszyna jest sprzed I wojny światowej, więc swoje widziała i przeżyła. Nie da się powiedzieć, że na pewno tej rzeczywistości, która się wtedy działa, nie miała z nią do czynienia, więc te wszystkie treści, które tam wtedy gdzieś się pojawiały, na tych maszynach zaistniały. I z perspektywy kogoś, kto ma ponad 100 lat, to mi jest ciężko sobie to wyobrazić. Więc jeżeli mi jest ciężko sobie to wyobrazić, to ja wtedy nabieram wielkiego szacunku i bardzo ostrożnie się poruszam w tej materii. No i właściwie obydwie maszyny są. Pierwsza, ta mała, jest 903, ta duża jest mniej więcej 10 lat młodsza. No i tak, bogata historia.
Mówi się, że człowiek ma w genach, w sobie zapisaną pamięć przodków, że nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak przekazuje się z pokolenia na pokolenie, na przykład strach i różne inne emocje. Odzywają się one gdzieś we wnukach i prawnukach, odzywają się doświadczenia pradziadków. Myśli pan, że to możliwe, że maszyna też ma w sobie taki rodzaj zapisu? Czy to się nie przenosi gdzieś?
No właśnie, to teraz muszę jakoś odpowiedzieć. Jest coś takiego, ja się zawsze nad tym zastanawiam, bo ja teoretycznie wykonuję zwyczajną pracę drukarską i taki standard drukarski to jest taki, że wszystkie odbitki są jednakowe. Jeżeli któraś gdzieś tam odbiega minimalnie, dosłownie minimalnie od całej reszty, no to on jest wtedy odrzucana. A ja z kolei cenię najbardziej te odrzucone. Tak samo jest z tymi afiszami, które wracają z miasta, bo zdarzają się takie. To najbliżej to te nasze, tu z drzwi. Ja drukuję na papierze drzewnym. To jest w tym momencie już rzadkość, bo wszystkie papiery drzewne to jest bardzo zły wynalazek. One szybko erodują i bardzo szybko się niszczą, więc to jest bardzo złe. I trzeba używać papierów bezdrzewnych. Natomiast ten papier drzewny, na którym ja drukuję, on po tygodniu na drzwiach robi się żółty i nabiera takiej patyny. I akurat to cenię, więc ja myślę, że za jakieś 40-50 lat te afisze zaczną się rozpadać. To też myślę, że jest ciekawy plan. No i wtedy się okaże, czy komuś będzie ich żal i będą je ratować, czy rzeczywistość będzie taka, jaka jest.
Mówi pan, że ceni sobie najbardziej te odrzucone, no bo one są jakieś, mają w sobie... No,
to jest właśnie to, nad czym się zastanawiam, jak to jest, że teoretycznie maszyna, która powinna wykonywać jednakowe, idealne, identyczne odbitki, robi coś, co ktoś, biorąc do ręki, czuje, że zupełnie inne. No do tego dochodzi jeszcze oczywiście ten papier, którego teraz używamy, ten, który robi Sylwia, bo on jeszcze jakby o całe 100% podbija ten efekt i no, zniewala według mnie.
Niech mi się pan teraz przyzna, bardzo proszę, jak to jest z tymi literówkami i błędami w niektórych plakatach, które ja uwielbiam. Znam takich, którzy w ogóle jedną ze swoich idei uczynili wyszukiwanie literówek w plakatach przez pana i drukach przez pana przygotowywanych. Ja jestem zaszczycona, że afisz związany z zapowiedzią premiery mojej książki też ma literówkę, to od razu stawia mnie piętro wyżej. Ale nie robi pan tego specjalnie, nie?
Nie, ja się zawsze czerwieniem i jest bardzo wstyd zawsze. To wynika z tego, że ja nie jestem ani filologiem, ani nie jestem purystą takim właśnie gramatyczno-ortograficznym. Ja jestem absolwentem Państwowych Szkół Budownictwa. No i to są efekty teraz.
Myślę, że to jest efekt po prostu tego słowa, którego użyliśmy na początku naszej rozmowy, czyli rozmowy. A w rozmowie jak to w rozmowie? Ktoś się zająknie, ktoś powie o dwa zdania za mało, kto inne dwa zdania za dużo, ktoś pójdzie w jakąś dygresję. Jak powstaje afisz?
Afisz powstaje tak, że ktoś przychodzi i mówi, że będzie wydarzenie. Zazwyczaj jest to kilka osób, które nauczyły się ze mną pracować, bo to niestety wymagający proces z obu stron, można powiedzieć. Dzieje się wydarzenie i ja dostaję prośbę o to, żeby wykonać afisz. No i wtedy upominam się o treść. Ja nie mówię o tym takim tekście, że kto, gdzie, kiedy, tylko jeżeli ma być coś ciekawiej niż tak po prostu, to musi być ta treść. Jeżeli jest treść, która pozwala w jakiś sposób coś wydobyć, to wtedy się dzieją takie ciekawe rzeczy właśnie na afiszu, jakby poza tekstem, czy tam gdzieś w tej kompozycji. Czasem się udaje na przykład gdzieś jakieś trzecie dno zapakować. Jest kilka takich złośliwych afiszy albo komentujących afiszy. Ja podobno jestem złośliwy, więc one są złośliwe. No i przystępuję do składu, czyli wybieram sobie czcionki, którymi będę drukował. Ja nie wiem, jak ciężko to powiedzieć, bo to jest dużo pracy, ale to jest wszystko takie mozolne i ciche i spokojne.
Też wiem od osób, które z panem pracują, że dostaje pan porcję materiału, bo to pan sobie później wybiera, to pan decyduje o tym, co się ukaże na afiszu. I to jest ten moment, w którym można zobaczyć pana sympatię, tak, większą lub mniejszą.
To jest zawsze komentarz, ale z tym wybieraniem to jest tak, że ja potrzebuję tej treści, która do mnie trafi, otworzy mi jakieś drzwi w wyobraźni. Jeżeli nie dostaję takiego klucza, no to wtedy stoję w miejscu i potrzebuję następnych. I to z tego wynika, że ja sobie wybieram. Po prostu, żeby jakoś opracować temat, ja potrzebuję jakoś to zilustrować. Więc jeżeli nie bardzo jest się do czego przypiąć w treści, to wtedy ta ilustracja jest zawieszona i nie ma kontekstu żadnego. Więc to musi się wszystko trzymać razem ze sobą.
Kiedy patrzymy na jakikolwiek druk, to nawet nie zdajemy sobie prawdopodobnie sprawy z tego, że to jaką czcionką jest napisany, że to jakie są odstępy pomiędzy poszczególnymi literami i słowami, ma także na nas wpływ. To jest szalenie istotne, ale to jest wiedza tajemna, którą można też wykorzystywać. Niech mi pan powie, jak bardzo wpływa na to, co czytamy, jak czytamy, to jak to jest tutaj napisane.
To jest zasadnicza sprawa. To właśnie na tym polega typografia. Dobra typografia to jest ta, której się nie widzi. Jeżeli tekst jest taki, że człowiek czytając nie zastanawia się nad tym, że tam gdzieś odstępy, czy nie zauważa w ogóle tych rzeczy, to wtedy to jest dobra typografia i na tym to polega. A złej typografii mamy tak dużo, że to bez problemu można sobie uzmysłowić.
Czyli to, że ja staję przed pana afiszem i tak naprawdę nie wiem do końca, dlaczego on mnie zachwyca. No zachwyca, bo zachwyca. To jest między innymi sprawa tego.
Z afiszem to jest jeszcze troszkę inaczej, bo afisz można potraktować jako taką ilustrację właśnie, czy powiedzmy bardziej jako grafikę użytkową. Natomiast ta typografia, która ma tą funkcję, to raczej te składy książkowe są. I to jest bardzo trudne. Natomiast ja tutaj sobie mogę pozwalać na właściwie na wszystko, ale niestety to się tylko tak wydaje, bo można było robić bardzo złe rzeczy, używając złych odstępów i złych krojów, dobierając źle na przykład, ustawiając źle, a już sam druk to już w ogóle jest całkiem inna bajka.
A wynika to z pana rzetelnej wiedzy? Czy też dużą rolę odgrywa tutaj intuicja?
To u mnie, w moim przypadku, to jest tylko i wyłącznie intuicja. Ja sobie tak kiedyś wymyśliłem, że dopóki sobie radzę, to nie czytam branżowych poradników, podręczników, Dopiero wtedy, kiedy po prostu już stoję przed murem i nie wiem, którędy mam go pokonać, wtedy dopiero. I to uważam za wartość, że to wtedy jakby ta naturalność i to, co ja się troszeczkę po omacku poruszam. To nie jest tak znów trudne, żeby sobie nie radzić. To nie jest jakaś tam chirurgia czy psychiatria, czy powiedzmy jakieś inne informatyczne sytuacje. To jest tak w sumie, delikatnie mówiąc, nie jest zbyt skomplikowane. Jeżeli się, no właśnie takiego mema nawet widziałem ostatnio, że typografia jest banalnie prosta, jeżeli się niczego o niej nie wie. Natomiast jak się wie o niej bardzo dużo, się okazuje, że jest bardzo trudna. I właśnie tak to wygląda, że ta najtrudniejsza typografia to są książki, składy książkowe, tak, a w ogóle teksty naukowe to już jest jakby ta górna półka i ten najwyższy level typograficznie, a to, co ja robię, to taki cyrk trochę jest, drukarski.
Użył pan takiego określenia, że to jest długotrwały proces, że to jest żmudna bardzo praca. Mówimy o powolności w czasach totalnego przyspieszenia. Czyli to jest trochę tak, jakby to powstawało w kontrze do tempa życia, do prądów obowiązujących. Ma pan takie poczucie?
Tak. Lublin jest takim generalnie. Przyjeżdżają ludzie z Warszawy, mówią, że to czas płynie wolniej. Ale ja to czuję też, zwłaszcza to miejsce, Stare Miasto, to wszystko jest takie wolniejsze. A z drugiej strony z drukarnią, z ecernią jest tak, że nie da się szybko. Bo po prostu się niczego nie zrobi. Jeżeli się człowiek będzie śpieszył, to jest taka materia, że nie pozwoli. On nie będzie niczego w rękach. Zostanie tylko robota, a efektu żadnego, bo nie wyjdzie wydruk. Tak samo ze studentami, jak pracowałem, to też im tłumaczyłem, że nie ma drogi na skróty. Nie da się niczego oszukać. To wszystko jest tak zrobione, że tu musi być idealnie do końca robota zrobiona i dopiero wtedy maszyna odda tą odbitkę ze wszystkimi literami, które ustawiliśmy. Natomiast jak są jakieś takie tam skróty, to się gdzieś znika, coś się przewraca, coś gdzieś się niszczy niestety też.
Ciekawa jestem w takim razie, kto tutaj bardziej na co ma wpływ. Czy na przykład maszyna na pana uczy pana pokory?
Tak.
Czy pan na maszynę? Jak to się...
Nie, nie mam szans z maszynami. To w ogóle nie ma dyskusji z nimi. Ona dyktuje warunki i to ona decyduje. To często jest też tak, że ja popełniam błędy, a ona mnie uczy. I to jest tak, że ona mnie nic nie robiąc uczy mnie do skutku, aż się nauczę. Bo niczego nie wydrukuję, jak czegoś nie rozumiem.
Ale nie widzę specjalnego zmartwienia z tego powodu na pana twarzy, bo wydawać by się mogło, że no jak rządzi nami maszyna, to koniec świata. A tu zdaje się odwrotnie.
Nie, to jest taka fajna maszyna, że to jest sama satysfakcja. A tak jak mówiłem, że te afisze, które wracają, których nikomu nie pokazuje, czyli te wersje z literówkami, to mogę się pochwalić, że jest ich bardzo dużo, tylko że nikt ich nigdy nie zobaczy. To jest tak, że pracując, składając tekst, zecer czy ktoś, kto składa to, nie jest w stanie ich potem zobaczyć, bo ten mózg się tak fiksuje, że... I ja zazwyczaj muszę, proszę kilka osób o korektę i te literówki, które się pojawiają, to jest efekt, zasługa już kilku osób, nie tylko moja. Ostatni afisz na opowiadaczy właśnie przedarła się jedna literówka. Ze czterech korektorów było, ale żadnego prawdziwego nie mamy tutaj takiego z krwi i kości, takiego dyktatora, niestety. A jest bardzo potrzebny.
Przestrzeń ograniczona, więc należało dokonać wyboru plakatów na wystawę. Jakie było kryterium? Są pana ulubione?
To
są...
Nie ma takich. Ja nie mam swoich ulubionych. Jeden mam ulubiony. To jest afisz na rocznicę likwidacji getta. To jest blok tekstu na środku arkusza z bardzo dużym marginesem. Bardzo mocno mnie doświadczył emocjonalnie, bo to jest bardzo, bardzo trudny tekst. To jest opowieść pani, która widziała jako 11-letnia dziewczynka wyprowadzenie Żydów do transportów. I ona to opowiada, właśnie to jest ten tekst, który o tym mówi. No jest jeszcze taka galeria na moim Facebooku, w której można zobaczyć mój proces. Ale ten proces wygląda tak, jak tak jak ci ludzie w podróży i ten cały proces i cały przebieg akcji można zobaczyć w mojej pracy. Ja się długo nad tym zastanawiałem, dlaczego mnie to tak mocno dotknęło i dopiero niedawno sobie uzmówiłem, że ja wyciągając te czcionki z kaszty, tak jakbym każdego z tych ludzi, którzy szli tymi ulicami, trzymał w rękach i wkładał ich do wierszowników. Natomiast ten wierszownik, no to już znów tak jak wagon ten kolejowy, którymi oni jechali na tą katorgę i no to taki skład był. Także bardzo przeżyłem, w pewnym sensie nieświadomie to przeżyłem i to jest mój ulubiony, a poza tym został odrzucony również na konkurs go wysłałem, ale oczywiście nikt się nad nim nie pochylił, więc tak jak się kibicuje słabszej drużynie, to też chyba jakoś tak, ale z nim mam największy jakby taki emocjonalny związek. No i tak wszyscy uważają, że ten ostatni, najważniejszy człowiek w moim życiu to jest taki, no on rzeczywiście jest, dużo pracy w niego włożyłem, jest taki efektowny, ale nie, jakoś nie, ostatnie zazwyczaj są moimi ulubionymi do następnego. Ten ostatni na wystawę też jest jednym z moich ulubionych, ale zaraz będzie następny.